Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Fidzliszpra władzy Roberta Greena to książka z pogranicza strategii, psychologii społecznej i historii, po raz pierwszy opublikowana pod koniec lat 90.
Autor nie tworzy teorii przywództwa opartej na zaufaniu ani poradnika samorozwoju w tradycyjnym sensie. Zamiast tego opisuje władzę jako stały element relacji zawodowych, politycznych i towarzyskich, w których ludzie rywalizują o uwagę, status, dostęp do informacji oraz wpływ na decyzje innych. Konstrukcję książki wyznacza 48 zwięzłych praw, ilustrowanych przykładami z historii Europy, dworów królewskich, wojen, polityki i świata sztuki. Green analizuje zarówno skuteczne zastosowania danych zasad, jak i kosztowne błędy osób, które je zlekceważyły. Najważniejszym celem książki jest nauczyć czytelnika rozpoznawania mechanizmów wpływu. Jej rady bywają bezwzględne i budzą uzasadnione zastrzeżenia etyczne. Dlatego najrozsądniej czytać ją jako analizę gier statusu i narzędzie obrony przed manipulacją, a nie dosłowny kodeks postępowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, władza jako gra percepcji, reputacji i hierarchii. Punktem wyjścia Greena jest przekonanie, że sama kompetencja rzadko wystarcza do uzyskania wpływu. Ludzie reagują również na symbole statusu, pewność siebie, reputację i to, jak przedstawiana jest ich rola w grupie. Stąd pierwsze prawo: nigdy nie przyćmiewaj mistrza, nie jest pochwałą uległości, lecz ostrzeżeniem przed zagrożeniem, jakie może odczuć osoba stojąca wyżej w hierarchii. Jeśli przełożony uzna zdolnego współpracownika za rywala, może ograniczyć jego możliwości niezależnie od jakości jego pracy. Podobnie prawo dotyczące budowania reputacji pokazuje, że opinia o człowieku działa jak skrót poznawczy. Ułatwia zdobywanie zaufania, ale też czyni podatnym na ataki, gdy nie jest świadomie chroniona. Green zwraca uwagę na paradoks widoczności. Trzeba być zauważalnym, aby mieć znaczenie, lecz nadmierne eksponowanie ambicji może wzbudzić zazdrość i opór. Debo praktyce oznacza to potrzebę dopasowania stylu prezentowania osiągnięć do otoczenia. Dla blogu polskiej kulturze pracy, gdzie bezpośrednie chwalenie się bywa odbierane nieufnie, ta obserwacja ma szczególne znaczenie. Książka nie twierdzi, że hierarchie są sprawiedliwe. Uczy raczej, że ignorowanie ich nie sprawia, iż przestają wpływać na decyzje, awanse i sojusze. Po drugie, kontrola informacji, intencji i własnych słów. Znaczną część książki zajmuje problem asymetrii informacji. Prawo: ukrywaj swoje zamiary opiera się na prostej obserwacji, gdy druga strona dokładnie zna cel, metody i termin działania, może przygotować opór albo przejąć inicjatywę. Green zaleca zatem nie ujawniać całego planu przedwcześnie, nie mylić jednak dyskrecji z chaotycznym kłamstwem. W środowiskach zawodowych uzasadnioną formą tej zasady może być przedstawianie projektu wtedy, gdy jest już dostatecznie dopracowany. Zamiast ogłaszania każdego pomysłu na etapie szkicu, powiązane prawo: zawsze mów mniej, niż jest konieczne, dotyczy samokontroli w rozmowie. Nadmiar wyjaśnień może zdradzić niepewność, ujawnić poufne informacje albo stworzyć materiał do późniejszego wykorzystania przeciwko mówiącemu. Green traktuje milczenie jako sposób zachowania pola manewru, a nie jako uniwersalną technikę dominacji. Takie podejście ma wyraźne ograniczenia.
W relacjach opartych na współpracy, zwłaszcza w zespole, zatajenie informacji niezbędnych do działania niszczy zaufanie i jakość decyzji.
Wartość tej części książki polega więc przede wszystkim na rozróżnieniu między roztropną poufnością a nieuczciwą manipulacją. Czytelnik może dzięki niej zauważyć, że komunikacja zawsze określa, kto wie co, kto interpretuje sytuację i kto ma możliwość wyboru. Po trzecie, poznawanie motywacji innych bez redukowania ludzi do słabości. Jedno z najbardziej znanych praw: odkryj czuły punkt każdego człowieka. Przedstawia wpływ jako efekt trafnego rozpoznania motywacji. Green wskazuje, że ludzie nie reagują wyłącznie na argumenty rzeczowe. Często silniej działają na nich potrzeba uznania, bezpieczeństwa, niezależności, przynależności, kontroli albo obawa przed utratą twarzy. Kto nie dostrzega tych czynników, może błędnie ocenić partnera negocjacji czy współpracownika, zakładając, że wszystkich przekonają te same korzyści.
Autor łączy tę zasadę z prawami dotyczącymi zdobywania serc i umysłów oraz wykorzystywania ludzkich wyobrażeń. Mechanizm jest jasny, propozycja staje się bardziej przekonująca, kiedy odpowiada na język wartości odbiorcy, a nie tylko na interes nadawcy.
W błędnym zastosowaniu oznacza to empatię, uważne słuchanie i lepsze projektowanie współpracy.
Derby wersji cynicznej może jednak prowadzić do szukania cudzych ran po to, by je wykorzystać. To właśnie tutaj najwyraźniej widać kontrowersje książki.
Green opisuje skuteczność taktyki, lecz nie zawsze równie mocno analizuje jej szkody dla relacji. Rozsądny czytelnik powinien oddzielić wiedzę o podatnościach od zgody na ich eksploatowanie. Rozpoznanie motywacji pomaga przewidywać manipulacje, stawiać granice i prowadzić rozmowy w sposób bardziej adekwatny, bez traktowania drugiej osoby jak narzędzia. Po czwarte, czas, odwaga i planowanie pełnego przebiegu działania. Green konsekwentnie przeciwstawia reakcję impulsywną działaniu przygotowanemu.
Prawo planuj do samego końca zachęca, aby przed rozpoczęciem przedsięwzięcia przewidzieć nie tylko pierwszy sukces, ale też następstwa, możliwe przeszkody.
Reakcje rywali i sposób zakończenia.
Taka perspektywa jest przydatna w negocjacjach, zmianie pracy czy prowadzeniu projektu, ponieważ zmniejsza ryzyko zwycięstwa pozornego, które później generuje koszty.
Z tą zasadą łączy się opanuj sztukę wyboru czasu.
Nawet dobrze przygotowana propozycja może zostać odrzucona, jeśli zostanie przedstawiona w okresie napięcia, przeciążenia lub niepewności.
Green podkreśla, że wyczucie chwili wymaga obserwacji tempa otoczenia, a nie biernego czekania. Kolejny element stanowi prawo o zdecydowanym wejściu do działania.
Autor uważa, że ostentacyjna niepewność zachęca innych do podważania inicjatywy. Nie oznacza to jednak, że należy podejmować ryzyko bez danych.
Odwaga ma być końcowym etapem przygotowania, nie jego substytutem. Ważną przeciwwagą jest prawo nakazujące wiedzieć, kiedy się zatrzymać po osiągnięciu celu.
Nadmierne rozszerzanie zwycięstwa często prowokuje opór i prowadzi do utraty zdobytej pozycji. Ten zestaw praw wyróżnia się praktycznością.
Gdy odczytać go jako lekcję sekwencjonowania decyzji, przygotuj kierunek, rozpoznaj moment, działaj jasno, a potem nie przekraczaj granicy, po której korzyść zamienia się w konflikt. Na koniec elastyczność i obrona przed bezwzględnym stosowaniem praw, ostatnie prawo.
Zwykle określane jako przybieraj bezkształtną formę, podsumowuje istotne napięcie całej książki.
Green nie zachęca do mechanicznego stosowania 48 reguł w każdej sytuacji. Przeciwnie, argumentuje, że stały styl działania staje się łatwy do rozpoznania, a więc do wykorzystania przez przeciwników. Elastyczność oznacza dostosowanie taktyki do układu sił, instytucji, ludzi i momentu.
W tym sensie książka ma mniej wspólnego z prostą listą trików, niż może sugerować jej forma, a więcej z analizą kontekstu.
Zarazem jej ograniczeniem jest perspektywa, w której relacje są często ujmowane jako rywalizacja o przewagę. Taka rama może być użyteczna w konfliktowym środowisku, lecz nie wyjaśnia dobrze sytuacji, gdzie trwałe rezultaty zależą od zaufania, jawności i wzajemności.
Dosłowne realizowanie praw o niszczeniu wrogów, nieufności wobec przyjaciół czy sterowaniu opcjami może niszczyć reputację, zespół i długoterminowe relacje.
Najbardziej dojrzałe użycie książki ma zatem charakter defensywny i diagnostyczny. Czytelnik uczy się rozpoznawać presję, grę na emocjach, budowanie zależności oraz pozorny wybór.
Może wtedy świadomie zdecydować, kiedy chronić informacje, kiedy negocjować granice, a kiedy odrzucić samą logikę gry o dominację.
Elastyczność powinna obejmować także wybór etycznych zasad, których nie warto naruszać dla doraźnej przewagi. Podsumowując, 48 praw władzy warto polecić przede wszystkim osobom,
które działają w środowiskach o wyraźnej hierarchii, negocjują interesy, zarządzają relacjami zawodowymi albo chcą lepiej rozumieć.
Dlaczego same kompetencje nie zawsze przesądzają o wpływie? Książka może być użyteczna dla menedżerów, przedsiębiorców, osób pracujących w dużych organizacjach,
studentów historii i komunikacji społecznej, a także dla czytelników zainteresowanych mechanizmami manipulacji.
Jej praktyczna korzyść nie musi polegać na przejmowaniu metod Greena. Równie cenna jest zdolność rozpoznania,
kiedy ktoś buduje reputację kosztem innych.
Ogranicza dostęp do informacji, próbuje wymusić pośpiech lub odwołuje się do ambicji i lęków odbiorcy.
Na tle wielu książek o wpływie wyróżnia ją rozbudowana, zapadająca w pamięć konstrukcja oraz historyczne przykłady, które nadają abstrakcyjnym zasadom konkretną formę.
Green nie skupia się na pozytywnym przywództwie, produktywności ani technikach perswazji opartych wyłącznie na wzajemnej korzyści.
Interesuje go ciemniejsza, strategiczna strona relacji międzyludzkich, przez co książka jest zarazem inspirująca poznawczo i problematyczna etycznie.
Nie będzie dobrym przewodnikiem dla kogoś szukającego modelu opartego na zaufaniu i współpracy.
Dla krytycznego czytelnika pozostaje jednak wyrazistym studium statusu, percepcji, konfliktu i adaptacji.
Najlepiej traktować ją jako mapę możliwych gier o wpływ, którą należy konfrontować z własnymi wartościami oraz realnymi konsekwencjami działań.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Green, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.